Robert Kościuszko. Niewidzialna gra. Część pierwsza. Znamie. Rozdział 13. Mene tekel ufarsin. Baltazar wstał z posłania. Zachwiał się pod wpływem ilości wina, które wypił. Podniósł rękę i muzyka ucichła. Wspaniały pomysł, mój doradco! Pochwalił Cyberga, a następnie zawołał trochę bełkotliwym głosem. Babilonie! Radosny ludu, mój ojciec za życia podbił wiele narodów, przywożąc do stolicy mnóstwo łupów. Aby uczcić jego i naszą odwagę, będziemy jedli i pili z naczyń, które zostały przywiezione ze świątyni jerozolimskiej. Ta również została kiedyś zdobyta i starta na proch. Ucztując w ten sposób, pokażmy wszystkim, że nie istnieje Bóg, w którego uwierzył mój biedny, oszalały ojciec i jego zarozumiały hebrajski rządca Belteszasar. Jedzmy, pijmy, radujmy się. Po tych słowach słudzy zaczęli wnosić złote i srebrne kielichy, tace, misy, dzbany i wiele innych świętych naczyń. Na ten widok Rafael wpadł w straszliwy gniew. Jego oczy zapłonęły niczym dwa rozpalone do białości węgle wyciągnięte z pieca. Obrazili władcę wszechświata. Obrazili mojego pana, powiedział. Po tych słowach Kabel i Sara zobaczyli coś jeszcze dziwniejszego, co dzieje się z cherubem. Jednak nikt inny zdawał się tego nie dostrzegać. Wielki Rafael zaczął rosnąć na ich oczach. Przerósł wszystkie otaczające go posągi, stojące pod ścianami i nadal się powiększał. Stojący przy nim przyjaciele sięgali mu poniżej kolan. — Rafaelu, co się z tobą dzieje? — wołała zaskoczona Sara. Wojownik nic nie odpowiedział, tylko rósł i rósł. W końcu sięgnął głową sufitu i dopiero wtedy się zatrzymał. Miał teraz około 20 metrów wysokości. Pochylił się do przodu i ruszył ku wielkiej ścianie ozdobionej malowidłami. Znajdowała się najbliżej króla. Oprócz Sary i Kabla nikt z zebranych go nie widział, jednak gdy wykonał pierwszy ruch, cała sala zadrżała. Stawiał stopy pomiędzy kanapami, między świętymi tacami z Jerozolimy, na których leżały kolejne pryzmy świeżego jedzenia. Jego kroki sprawiały wrażenie trzęsienia ziemi. Ucztujący wpadli w panikę. Co tu się dzieje? Rozbrzmiały okrzyki. Ziemia się trzęsie! Wszystko podskakiwało na dudniącej podłodze. Kanapy z krzyczącymi gośćmi przesuwały się to w jedną, to w drugą stronę. Jedzenie rozsypywało się po podłodze, a wino wylewało z przewróconych dzbanów. W końcu Rafael dotarł do wielkiego muru i trzęsienie ustało. Cherub wyciągnął ku ścianie rękę z wyprostowanym wskazującym palcem. Goście krzyknęli ze strachu i aż podskoczyli na swych miejscach. Teraz i oni w końcu ujrzeli cheruba, choć nie całego. — Spójrzcie tam, pod sufitem! — zawołał ktoś przerażony. — Co to jest? — dziwił się inny. Ludzie dostrzegali jego gigantyczną dłoń, która dotykała palcem ściany. Ręka była zawieszona w powietrzu. Wszyscy wyczekiwali w napięciu, co się teraz stanie. Król próbował dźwignąć się ze swego posłania, ale był tak przerażony i pijany, że nogi miał jak z waty. Rafael nacisnął ogromnym palcem ścianę i przeciągnął po niej od sufitu aż do ziemi. Zrobił to z taką siłą, że tynk i kawałki muru rozprysły się na wszystkie strony. Wielkie ilości pyłu i wapiennego gruzu posypały się na głowy gości, na kanapy, na jedzenie, do kielichów i dzbanów, tych, które jeszcze nie były przewrócone. Tumany gęstego kurzu rozwiały się po całej sali. Ludzie wpadli w prawdziwy popłoch, zaczęli biegać po komnacie, zderzając się ze sobą. — Na Enlila! Uciekajcie, komu życie miłe! — wołał przerażony tłum. Wielu jednak stało w miejscu niczym sparaliżowani, obserwując przedziwne zjawisko. Rafael wcale nie przejmował się tym bałaganem, tylko dalej pisał ręką po ścianie. Jego palec był niczym ogromny świder, niczym młot pneumatyczny prujący bezlitośnie tynk. Pod jego naporem zaczęły powstawać gigantyczne litery w dziwnym, nieznanym języku. — Co tu się dzieje? — zawołał przerażony król. — Nie wiem, mój panie — odpowiedział całkowicie bezradny Cyberg. — No to zrób coś z tą ręką, mój doradco! — krzyknął wściekły Baltazar. Na te słowa łysy demon zerwał się z miejsca i w odruchu rozpaczy rzucił się ku dłoni, która tuż nad ziemią właśnie ryła w ścianie kolejną literę.
— Abdul Lucifer!
— krzyczący na cześć swego prawdziwego pana Cyberg wskoczył pokurczonym cielskiem na wielką dłoń Rafaela, zamierzając odciągnąć ją od ściany. Jednak gdy dotknął anielskiej ręki, nastąpił gwałtowny, silny wybuch i ogromna moc rzuciła łysolem w powietrze. Przeleciał przez całą salę ponad głowami gości i grzmotnął o przeciwległą ścianę z taką siłą, że przebił swym ciałem mur na wylot. Przeleciał przez otwór i zniknął gdzieś na zewnątrz.
— Widzieliście to? Widzieliście?
— biesiadnicy wołali jeden do drugiego. Niczym niezrażony Rafael wciąż rył gigantycznym palcem napis w ścianie. W końcu zatrzymał rękę. Tłum umarusanych wapiennym tynkiem gości patrzył na ogromny napis widniejący w murze. Nagle dłoń zniknęła.
— A!
— ludzie znowu krzyknęli churalnie z przerażenia. — Spójrzcie, nie ma jej! Nie ma ręki! — wołali. Kaszlący i parskający pyłem goście długo przyglądali się wyrytemu napisowi. Rozgorączkowany kabel również pokazywał Sarze jakieś szczegóły tych zagadkowych liter. Rozmawiając z dziewczyną, zerknął w tył i dostrzegł stojącego za nim anielskiego przyjaciela. — Czy dobrze to rozumiem, Rafaelu? — Mariusz chciał uporządkować swe domysły. Jednak dopiero w tym momencie dotarło do jego umysłu znaczenie tej sytuacji i krzyknął stłumionym głosem. — Rafael, ty wróciłeś! Szkoda, że nie widziałeś!
— Widziałem, widziałem. Wszystko widziałem — przerwał mu zadowolony ze swego dzieła.
Kabel i Sara nie wiedzieli, co na to odpowiedzieć. Ze zdumieniem wpatrywali się to w napis, to znów w przyjaciela, który go przed chwilą wykonał. Wszyscy przyglądali się wielkim literom. W końcu król zebrał się na odwagę i podszedł do ściany. Na wszelki wypadek jej nie dotykał, tylko przyglądał się jej z bliska. Baltazar wyglądał teraz żałośnie. Góra szarego wapna osiadła na jego czarnej peruce i na koronie. Gruba warstwa pyłu pokrywała królewskie szaty, które już nie wyglądały tak majestatycznie. Król zakaszlał szarym kurzem i odstąpił od muru. Następnie przeczytał na głos. Mene, mene, tekel ufarsin. Obce słowa sprawiły mu niemały kłopot. Baltazar zastanawiał się przez chwilę i powiedział jakby do samego siebie. Na Marduka, co znaczy ten napis? W brudnej sali zaległa kłopotliwa cisza. Po chwili zniecierpliwiony władca zawołał na całe gardło. — Kto wie, co to znaczy? Co znaczy ten napis? Znów nikt nie odpowiedział.
— Haldat, do mnie! —
zawołał król. U boku króla stanął natychmiast nowy przełożony nad wróżbitami i czarnoksiężnikami. Władca Babilonu spojrzał mu w oczy i znów zadał pytanie. —
Ty, który znasz wiedzę tajemną, powiedz mi, co znaczy ten napis.
Haldat przeczytał na głos.
Mene, mene, tekel, ufarsin.
I zaczął nerwowo mrugać. Wywracał oczami, patrząc raz na ścianę, raz na króla. Teraz obserwujący z daleka całą sytuację Rafael śmiał się prawie na głos. W końcu Haldat powiedział.
Proszę, pozwól mi, panie, rozmówić się z radą mędrców.
— Byle szybko! — zgodził się król. Przełożony nad czarnoksiężnikami i wróżbitami skinieniem głowy zaczął przywoływać z głębi sali swoich współpracowników. Machał nerwowo ramionami, aby wszyscy się pospieszyli. Gdy rada stanęła razem, obserwujący ich Rafael, Sara i Kabel znów parsknęli śmiechem. Zakryli sobie usta rękami i trwali tak tłumiąc rozbawienie, bowiem rada mędrców wyglądała teraz niczym ekipa remontowa. Wszyscy byli pokryci grubą warstwą szarego pyłu. Co chwilę ktoś drapał się to za kołnierzem, to znów pod rękami i wygarniał stamtąd spore ilości wapna. Po kilku minutach oczekiwania król stracił cierpliwość. Doskoczył do dyskutujących mędrców i zawołał nerwowym głosem. Co znaczy ten napis? Mówcie mi natychmiast, bo od tego zależy wasze życie. Wróżbici i czarnoksiężnicy byli bardzo zakłopotani. Kabel, obserwujący ich z końca sali, odezwał się do swych przyjaciół. W naszym świecie powiedzielibyśmy teraz, że jest to mało komfortowa sytuacja, po czym puścił oko do Sary. Haldat odezwał się najmądrzej, jak potrafił.
Królu, nasz panie, zadanie to jest napisane w bardzo starym, pradawnym języku. Rozpoznajemy w nim pewne brzmienia, ale...
Żadne ale. Mówcie natychmiast, co znaczy ten napis, krzyknął zniecierpliwiony Baltazar, chwytając czarnoksiężnika za zakurzoną brodę.
Wciąż się naradzamy. Potrzebujemy więcej czasu, królu. Wił się Haldat.
Mój ojciec miał rację. Jesteście bezużyteczną bandą, darmozjadami, którzy pożerają mój chleb i nic pożytecznego nie robią.
Naraz podeszła do nich królowa. Ukłoniła się majestatycznie. Była również w szarym, wapiennym makijażu. Baltazar skierował ku niej berło i rozkazał.
Mów, matko, żyj wiecznie, o królu.
Wszyscy wiemy, że w Babilonie jest tylko jeden człowiek, który potrafi odczytać ten napis.
Nienawidzę go!
Natychmiast odpowiedział król.
Jesteś przecież jego władcą. Nie musisz go lubić. Zapanuj nad nim. Użyj go jako swe narzędzie. Niech będzie użyteczny dla ciebie. Pokaż mu, że to ty masz pełnię władzy w Babilonie, a on musi ciebie słuchać.
Królowi spodobały się te słowa. Zastanowił się przez chwilę, po czym zawołał.
Wezwać mi tu natychmiast tego przemądrzałego Belteszasara.